Dzień dobry pani dyrektor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na początek chciałbym pogratulować, bo zajmuje pani to stanowisko od niespełna 3 tygodni. Jak duża to jest zmiana w porównaniu z tym, gdy była pani zastępcą dyrektora?
No, dziękuję bardzo za gratulacje. No, jest to zmiana, natomiast no, jednak pracuję 20 lat w urzędzie, więc znam go dość dobrze. Oczywiście specyfika na stanowisku dyrektora naczelnego jest troszkę inna i wchodzą w grę no, zagadnienia, z którymi do tej pory miałam dużo mniej do czynienia, czyli bezpieczeństwo żeglugi, dokumenty marynarskie, oznakowanie nawigacyjne, no ale od tego mam też koleżanki i kolegów, którzy się na tym dobrze znają, więc współpraca się dobrze układa. No jest to pewna zmiana, ale nie dramatyczna, tak bym powiedziała.
Pani dyrektor, wczoraj Urząd Morski w Gdyni ogłosił ostrzeżenie sztormowe, między innymi w Lubiatowie. Chciałbym zapytać, bo to jeszcze za wcześnie, żeby ocenić, co się wydarzyło, bo to pewnie służby dziś rano sprawdzają. Też chodziło o rozewie, ale Lubiatowo interesuje mnie w kontekście grudniowych sztormów. Co turyści zobaczą w Lubiatowie? Jaką plażę w wakacje?
Znaczy, plaża w Lubiatowie jest plażą naturalną i tam zachodzą naturalne procesy brzegowe. Turyści zobaczą nie tak dramatyczną plażę, jak jest teraz, bo wiosną prawdopodobnie ona się trochę odtworzy. To tak z reguły jest, że ten proces brzegowy jest taki, że w okresie sztormowym zabiera nam te plaże. W okresie wiosennym przy odpowiednich kierunkach wiatrów częściowo je odtwarza, ale na pewno będzie to plaża zniszczona. I ona będzie wąska, więc na przykład nie będzie prawdopodobnie możliwe ustawienie tam zagospodarowania takiego jak tam gastronomie i tym podobne, które bywały na plaży w Lubiatowie. Ale ona nie będzie wyglądała tak jak w tej chwili, czyli nasze służby tam odtworzą płotki wydmotwórcze, które złapią trochę piasku. Więc no, turysta, który przyjedzie z południa Polski może się nawet nie zorientować, że coś się zmieniło. Taki, który często jest na tych plażach, będzie to widział.
Natomiast zmieni się dużo na rzece Elbląg. Rozpoczną państwo w tym roku pracę przy pogłębieniu prawie 9-kilometrowego odcinka toru od Zalewu Wiślanego. Kiedy te prace się rozpoczną i jaki to będzie zakres prac? Bo mają się skończyć w listopadzie, z tego co widziałem umowę. Natomiast kiedy rozpoczęcie tych prac i jaki zakres?
Znaczy, te prace w sumie już się rozpoczęły, bo wykonawca, który miał za zadanie wykonywać brzegi, jakby obudowę brzegów, częściowo miał również prace pogłębiarskie. Te, które były konieczne do tej obudowy brzegów, były już wykonywane. Teraz został zlecony pozostały zakres prac pogłębiarskich na tym odcinku do tak zwanego punktu P1, czyli do punktu...
Do rozwidlenia do kanału Jagiellońskiego.
To jest punkt P2. Natomiast P1 to jest punkt przy oczyszczalni i to było częściowo w ramach tego wykonawcy, który wykonywał obudowę brzegów. Więc te prace jakby już w jakimś stopniu są wykonane, około 30%. I w tej chwili będą robione roboty pogłębiarskie od Zalewu Wiślanego aż do punktu P2. Ten wykonawca wchodzi w tej chwili na pomiary. On ma umowę do któregoś listopada. Tak. Natomiast w momencie, jeśli pogoda, a w tej chwili było zlodzenie oraz było opóźnienie w podpisaniu umowy, bo założenie było, że umowa będzie podpisana jeszcze w ubiegłym roku, czyli o miesiąc będzie mógł przedłużyć generalnie tą umowę i także w sumie jest mniej więcej 12 miesięcy na wykonanie tych prac.
Bardzo interesuje mnie jedna sprawa, która wiąże się z tym pogłębieniem, bo gdy czytałem dokumentację, chodzi o oczyszczenie dna toru wodnego na rzece Elbląg, również z wydobyciem różnych elementów, które znajdują się na tym dnie, w tym archeologicznych. Czy państwo spodziewają się jakiejś ciekawostki archeologicznej, którą będą mogli państwo odnaleźć w rzece Elbląg podczas tych prac?
To jest nieprzewidywalne. No, w sumie w trakcie prac przy zalewie, na Zalewie Wiślanym znaleziono no wiele różnych elementów, ale żadnych spektakularnych, tak bym powiedziała. Spektakularne elementy mieliśmy, jak pogłębialiśmy Martwą Wisłę. Wtedy był odnaleziony, nie wiem, czy nie przekręcę nazwy, barkas z któregoś wieku, który był po prostu, prawdopodobnie nawet nie utonął, tylko był celowo zatopiony, jak już był, wymagał dużych remontów, no ale dla nas i dla muzeum to była ciekawostka, to było wydobyte, ale to było na Martwej Wiśle. Na Martwej Wiśle w ogóle mieliśmy kilka takich wraków, które powędrowały do muzeum, czy są przynajmniej częściowo pod opieką muzeum. A na rzece Elbląg takich, ani na Zalewie Wiślanych, nie mieliśmy takich znalezisk.
To, co jest istotne przy pogłębianiu tego toru wodnego, to jest ostatni 900-metrowy odcinek do portu w Elblągu. Na jakim etapie są w tej chwili rozmowy dotyczące pogłębienia tego toru wodnego, który tak naprawdę spowodowałby, że port Elbląg może zacząć się rozwijać?
Znaczy są na etapie takich roboczych rozmów i myślę, że dojdziemy tutaj do konsensusu. Natomiast to nie chciałabym o tym mówić, dopóki nie będą te rozmowy zakończone.
Trwają te rozmowy. A co z rozbudową portu Elbląg? Czy to jakoś będzie się toczyło równocześnie?
No ale tym się zajmuje już zarząd portu Elbląg i miasto w Elblągu, także z rozbudową w sensie zagospodarowania, że tak powiem, terenów portowych, to my z tym już nie... Znaczy, oczywiście my to uzgadniamy jako organ, który... jako organ administracji morskiej, natomiast no, finansowanie i tym podobne to jest kwestia zarządu portu Elbląg i miasta Elbląg i tych armatorów, którzy czy operatorów, którzy są właścicielami poszczególnych nabrzeży, bo nie tylko zarząd portu jest właścicielem nabrzeży, tylko wiele różnych firm.
No i to był kłopot bardzo duży przy poprzedniej władzy. Nie można było tego rozwiązać, bo był spór. Myśli pani, tak z pani oglądu w tej chwili przy tych rozmowach, czy ten spór dotyczący, myślę tutaj o pogłębieniu tego odcinka 900-metrowego, on jest załagodzony w tej chwili? Te rozmowy idą lepiej?
Tak, myślę, że to jest rozwiązywalny problem, o tak bym powiedziała. Z mojego punktu widzenia to jest problem, który da się rozwiązać, natomiast no, wymaga ustalenia szczegółów, dlatego nie będę w tym momencie o nich mówiła, bo najpierw trzeba je ustalić między stronami, a potem o nich mówić.
Czyli gdy jest nowa koalicja rządząca, łatwiej się rozmawia w takim razie w tym zakresie?
No może... Trudno mi powiedzieć, czy łatwiej, bo ja przy poprzednich rozmowach nie brałam udziału, więc no w tej chwili daje się rozmawiać.
Przed Urzędem Morskim w Gdyni bardzo spektakularna budowa. Mam na myśli MOLF, czyli platformę do rozładunku największych elementów do pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Państwo chyba jeszcze nie mieli okazji z tak dużą inwestycją mieć do czynienia, jeśli chodzi o morską platformę rozładunkową.
To znaczy, to jest pirs taki wychodzący, tak, w morze pirs, do którego będą dobijały statki z największymi ładunkami dla elektrowni, które są niepodzielne. To znaczy, to zależy, co pan rozumie przez to największą. Bo
tego typu.
Wybudowaliśmy falochrony w porcie północnym, które są na większej głębokości, przy tym samym falowaniu, większej długości, więc myślę, że mieliśmy do czynienia z tego typu budowlą, tylko że to nie był pirs, tylko to były falochrony.
Tak.
Również falochrony, które w tej chwili dla FSRU, ten floating storage unloading system dla gazu skroplonego, które przygotowujemy, również będą wartościowo większe, długościowo podobne do tego MOLF-a. Nie, też dłuższe będą. Także no, mamy do czynienia z tego typu budowlami. On jest o tyle specyficzny, że jest na otwartym morzu. Te pozostałe rzeczy były na zatoce, ale warunki falowe są bardzo zbliżone, także mamy już pewne doświadczenie. No na pewno nie budowaliśmy niczego dla elektrowni jądrowej, no bo jeszcze nie było.
Nie było okazji.
Nie było okazji. Nie ma w Polsce elektrowni jądrowej póki co.
Wspomniała pani tak, krótko powiedziała tę nazwę, do której chyba będziemy musieli przywyknąć, MOLF, to jest anglojęzyczny skrót. Kiedy mogą rozpocząć się prace przy budowie tego MOLF-u?
Znaczy w tej chwili trwają... Trwa przetarg, który jest związany z tym, że chcemy wybrać projektanta oraz kogoś, kto zrobi raport środowiskowy i uzyska decyzję środowiskową, a tak mniej więcej za 2 lata pewnie będą mogły się rozpocząć prace.
Ale tu się nic nie zmienia, bo były różne spekulacje dotyczące budowy elektrowni jądrowej. Nie chcę już przytaczać z jakichś konkretnych cytatów dotyczących lokalizacji elektrowni. Państwo idą własnym torem, tak jak zostało zaplanowane wszystko.
To znaczy nie własnym torem, to jest program wieloletni odnoszący się i my jesteśmy w tym programie. I tam są założenia, tam jest harmonogram i staramy się robić wszystko zgodnie z harmonogramem. Oczywiście jeśli ten program wieloletni uległby zmianie wskutek jakby jakichś analiz, bo takie też są no, przesłuchy, że to jest jeszcze w jakiś tam sposób analizowane, no to wtedy my będziemy musieli to dostosować do ewentualnej zmiany miejsca. Ale na tę chwilę to jest to wszystko możliwe, także mamy odpowiednie zapisy w umowach, więc będziemy to robić zgodnie z tym programem wieloletnim.
Jak duża będzie ta platforma?
To jest PIRS, bo platforma byłaby nie połączona z lądem, a tu jest istotne to połączenie, dlatego podkreślam, że to jest PIRS. To będzie miało około 600 metrów.
W głąb morza, tak?
Tak.
Business Insider w ubiegłym roku pisał, że będzie to wielomilionowa inwestycja, która po 5 latach ta konstrukcja zostanie rozebrana. W międzyczasie tak zwanym pojawiły się spekulacje dotyczące tego, czy ten PIRS mógłby stać się atrakcją turystyczną. Czy można to jakoś zweryfikować? Czy to są tylko takie domniemania, wolne, swobodne myśli dziennikarzy?
To znaczy, to zależy od kilku aspektów. Pierwszym aspektem jest to, czy będzie miał on negatywny wpływ na brzeg. No bo on będzie na brzegu, przy którym będzie elektrownia jądrowa. W momencie, jak ten jego wpływ byłby bardzo negatywny, no to należy go rozebrać po to, żeby ta elektrownia była bezpieczna, bo to jest priorytet. Natomiast no, będzie naszą intencją, żeby go zaprojektować tak, żeby nie miał tego wpływu na brzeg. Dlatego on będzie dostępny tylko przy odpowiedniej pogodzie, bo nie będzie osłonięty falochronami, ale dzięki temu ten wpływ na brzeg powinien być bardzo niewielki albo zerowy wręcz. I wtedy ewentualnie będzie wchodziło w grę pozostawienie tego PIRS-u. Natomiast to będzie w dużej mierze zależało i udostępnienie dla cywili, że tak powiem, w cudzysłowie, to będzie zależało od operatora elektrowni jądrowej. Czy to będzie możliwe, żeby tam wchodzili ludzie, którzy no nie będą turystami, nie będą nic mieli z elektrownią. To w różnych krajach też różnie bywa, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili. No, z mojego punktu widzenia, jako kogoś odpowiedzialnego za brzeg, gdyby ten PIRS został, to jest możliwe, że on byłby no raczej taką platformą spacerowo-widokową niż takiej, do której będą statki turystyczne przybywały, bo on będzie wysoki. On musi być dostosowany do tego, żeby był tam możliwy rozładunek tych ciężkich elementów, a to przypłynie na statkach, które będą miały dość duże zanurzenie i dość wysoką burtę, więc trzeba będzie no na wysokości około tam 4-5 metrów nad poziomem morza statki turystyczne na pewno nie przypłyną tego typu do tego PIRS-u, więc to jest taka wieloaspektowy problem, który może być rozwiązany i w jedną, i w drugą stronę. Bo też nie wiem, jak będzie rozwiązana kwestia ochrony elektrowni. No w tej chwili najprawdopodobniej będzie możliwe przejście pod tym PIRS-em. i o tym się mówi, natomiast już...
Co to znaczy przejście pod tym pirsem?
No bo pirs będzie na pewnej wysokości i jakby swobodne przejście, tak jak pod molem w Sopocie może pan przejść.
Tak.
A pirs będzie jeszcze znacznie wyżej, więc będzie jakby swoboda ruchu wzdłuż plaży będzie zachowana. Natomiast czy będzie możliwe wejście na pirs, bo z on będzie już na poziomie jakby tej elektrowni i czy z niego będzie można korzystać, czy na przykład to będzie strefa ochrony elektrowni, to już trudno mi powiedzieć.
A tu zainteresowała mnie pani tym, bo powiedziała pani dyrektor o tym, że będzie przejście pod pirsem. Czy to oznacza, że gdy już powstanie elektrownia jądrowa, to plaża będzie turystycznie przy tej elektrowni również dostępna?
Wie pan, tak się w tym momencie zakłada, natomiast no zobaczymy, jak to będzie w końcowym momencie, bo zmienia się też sytuacja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa, o podejście do bezpieczeństwa państwa, więc nie przywiązywałabym tutaj się do tego, że tak będzie na 100%, ale takie są założenia.
Bo były takie obawy też, że budowa elektrowni spowoduje, że ta część Wybrzeża Bałtyckiego zostanie wyłączona z ruchu turystycznego. Możemy kategorycznie dzisiaj powiedzieć, że nie?
Kategorycznie nie, ale takie są założenia.
Czyli tak naprawdę dobrze by się składało, żeby ten pirs pozostał, żeby ludzie, którzy spacerują plażą, również mogli te 600 metrów w głąb morza przejść się takim ładnym, nowym molem nowoczesnym.
No... Być może to będzie możliwe i będzie na przykład tylko wyłączane w momencie, jak będą rozładunki paliwa, bo jeśli ten pirs pozostanie, to prawdopodobnie byłby wykorzystywany do transportów paliwa i transportów odpadów.
Jeśli wychodzimy głęboko, daleko w morze, to w państwa gestii jest również nadzór nad farmami wiatrowymi. Na jakim etapie są te zapowiedzi budowy polskich farm wiatrowych na morzu w przyszłości, jeśli chodzi o zabezpieczenie energetyczne naszego państwa? Jak wyglądają te prace na Bałtyku w tej chwili, przygotowania?
No w tej chwili pierwsza farma ma pozwolenie na budowę, Baltic Power. A kolejne dwie Baltiki są na końcowym etapie uzyskiwania tegoż. Także te prace, to wygląda poważnie i myślę, że w 2025 roku to już budowa tej pierwszej farmy, a być może wszystkich trzech, ruszy.
Naraz wszystkie trzy, jest to możliwe?
Znaczy, no na pewno pierwsza, bo ona już ma to pozwolenie na budowę od kilku miesięcy, więc jest jakby tam te kilka miesięcy do przodu, więc myślę, że ruszy jako pierwsza, a te kolejne po pół roku.
Jak duża skala jest i w którym miejscu ta pierwsza farma wiatrowa stanie na Bałtyku?
Baltic Power, no w którym miejscu? To jest tak między Ustką a Lubiatowem właśnie, no. No, musiałabym panu na planie pokazać. Teraz trudno mi tak na wprost to zlokalizować, ale no, na naszej części, pomorskiej części wybrzeża, o tak powiem.
I to będzie część wyłączona całkowicie z żeglugi, rozumiem?
W trakcie budowy tak.
A po budowie, gdy już zostanie zakończona?
Po budowie, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, pomiędzy wiatrakami mogą przepływać niewielkie jednostki przy odpowiedniej pogodzie.
A te pozostałe dwie farmy wiatrowe, dwójka i trójka, one też w tej samej lokalizacji mają być?
Nie, one są bardziej na północ.
Bardziej na północ, czyli głębiej w morze będą
tak,
w takim
tak,
razie.
Tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dyrektorka Urzędu Morskiego w Gdyni była gościem w porannej rozmowie Gościa Dnia Radia Gdańsk.
Dziękuję bardzo.